Msza Święta takim widzialnym znakiem obecności Boga. Mimo że wielu ludzi po prostu nie rozumie tego, nie przeżywa w ten sposób i często rezygnuje z Mszy Świętej, ale tak, Msza Święta jest takim widzialnym znakiem obecności Boga. Jest momentem, kiedy Bóg jest obecny pośród nas. Słowo staje się ciałem. Eucharystia, wdzięczność, celebrowanie tego, tej obecności Boga pełnej miłości. Myślę, że człowiek, który przeżył w życiu swoje nawrócenie, jakoś doświadcza tej wielkiej łaski obecności Boga, czy to na Eucharystii, czy we wspólnocie, czy w rodzinie, doświadcza tej łaski czucia obecności Boga. To jest taki pierwszy dar nawrócenia.
Tak myślę, że ci, którzy gdzieś tam naraz odkrywają tą miłość Boga, no to myślę, że chcą się z nią spotkać. I często takim pierwszym krokiem jest albo powracanie właśnie do sakramentów, czy to pokuta, ale właśnie sakramentu też Eucharystii. Ja znam takie osoby i to nawet spotkałam tutaj nawet w Strzelcach, prawda? Co jest piękne, że ktoś po całonocnej pracy jest w stanie przyjść, żeby zacząć dzień od mszy świętej, o 6:30 czy o 7:00. Czy niektóre osoby, które mają gdzieś nawet swoje firmy, są w stanie wstać wcześniej przed pracą i pójść, spotkać się z tym, który da siłę i sens temu, co będą przeżywać cały dzień. Więc myślę, że to jest takie miejsce wyjątkowe. To nie można żyć. Nasza wiara nie ma sensu, kiedy nie ma tego spotkania z Eucharystią. Ja pamiętam, że kiedyś we Francji jeden kapłan tak też fajnie mówił o tym, że niektórzy ludzie no to tylko idą tak na mszę w niedzielę i to jeszcze, aby jak najpóźniej, jak najszybciej wyjść, kiedy tylko msza się skończy, żeby po prostu odbębnić jakiś tam obowiązek, prawda? No, aż tak naprawdę to nie o to chodzi, że tak naprawdę to chyba dopóki rzeczywiście nie odkryjemy sensu, że tam jest żywy Bóg, który chce się ze mną spotkać, miłość, która na mnie czeka, która tęskni za mną, to rzeczywiście można spełniać to pójście na mszę jako niedzielny obowiązek, czasem przykry, właśnie tak czy inaczej. Ale kiedy człowiek odkryje, czym jest ta msza święta i zapragnie, i zacznie tak rozmawiać z Bogiem nawet na mszy, jak z przyjacielem, o tym, co przeżywa, o swoich troskach, o chorobach, o kłopotach finansowych, w rodzinie, kiedy rzeczywiście ten Bóg staje się kimś, kto staje się mi bliższy, no to wtedy i moje życie staje się inne. Bo tak naprawdę to każdy z nas chyba tego doświadcza, że nie znajdujemy odpowiedzi na wiele pytań, że nie znajdujemy tylko w tym, co tutaj, w tym naszym życiu. I to spotkanie z tym Bogiem właśnie, ale w takiej codzienności, jak z przyjacielem, powiedzenie mu, właśnie na mszy, przyniesienie, postawienie tego na ołtarzu, no daje niesamowitą siłę i moc. I kiedy tak właśnie nawet patrzymy się, nie wiem, przychodzi mi teraz na myśl Karol de Foucault, bo może też jest to taki świadek Eucharystii właśnie, zakochany.
W jaki sposób on był świadkiem Eucharystii?
To przecież człowiek, który był wojskowym, lubił hulanki, a naraz w pewnym momencie przeżywa spowiedź i kapłan proponuje mu przyjęcie Eucharystii. No i dla niego to jest początek, ale początek takiej zmiany w jego życiu, że on chce coraz więcej iść dalej za Bogiem. Do tego stopnia, że kiedy patrzymy się na zdjęcia Karola de Foucault, kiedy był młodym, kiedy był w wojsku, w armii, a potem te zdjęcia, kiedy wyjechał, żeby adorować Pana Boga sam na Saharze i zginie tam 1 grudnia zastrzelony, od tych ludzi, którym chciał się dać, prawda? To kiedy widzimy jego zdjęcia z wcześniejszego okresu, a potem, to widzimy tą przemianę, która się dokonała, ale właśnie przepiękną przemianę, która dokonała się przez adorację, przez mszę świętą, przez właśnie patrzenie się na tego Boga, który jest miłością, ale który przemienia wtedy nasze, nie tylko nasze życie od wewnątrz, ale przemienia dosłownie fizyczny sposób tego człowieka, który staje się piękny po prostu na zewnątrz. Myślę, czy popatrzeć na Matkę Teresę, pomimo tych zmarszczek, ale myślę, że to, co dawało jej naprawdę siłę i to, co sprawiało, że to była piękna kobieta pomimo swojego wieku, to właśnie to, o czym mówiła, że nie wyjdzie szukać ubogich na ulicy, zanim nie będzie godzinę siedziała na adoracji. A wszyscy wiemy o tym, ile przeżywała nocy, że tak naprawdę nie czuła Boga prawda? I tutaj również na Eucharystii nie chodzi o to, co ja czuję, ale Matka Teresa zrozumiała, że to patrzenie się na tego, który jest miłością, to tak jak ktoś, kto się idzie na plażę i się opala. Ja mogę być na adoracji. Ja się wystawiam na promienie Jego miłości, a wtedy ta miłość, nawet pomimo mojego oporu, ona mimo wszystko przemienia mnie. I to tylko pójście do tej miłości na Eucharystię, na adorację, może sprawić, że to słońce zacznie nas opalać, a my pozwolimy się mu przemieniać.
No właśnie. Wracając do brata Karola Dwuko, o którym siostra wspomniała, rzeczywiście jego życie to właśnie hulanki swawola, nie? Właśnie kochanki, tak. Hulanki, tak. Swawola, wojsko, udane bitwy. Jednak ciągle doświadczał niezaspokojonej tęsknoty.
Tak.
Nie. I właśnie ciągle była w nim ta wewnętrzna walka. I wtedy rzeczywiście podszedł do spowiedzi i do rozmowy z księdzem, po której automatycznie jakby się nawrócił, stał się zupełnie innym człowiekiem, tak jak siostra powiedziała. Poświęcił się zupełnie dla innych, dla muzułmanów i dla innowierców i służył im do końca. I to Eucharystia była źródłem jego siły. To tak jak też właśnie Helena Keller była głucha i niewidoma i ciągle twierdziła, że życie jest piękne z miłością, tak. Boga. Natomiast Napoleon przeżył bardzo wiele takich, można by powiedzieć, semi szczęśliwych chwil, miał przecież władzę, wygrane bitwy, miał kochanki, miłość, miał pieniądze, miał władzę, miał Europę całą, a w swoich pamiętnikach napisał: nie wiem, czy przeżyłem 6 szczęśliwych dni w moim życiu.
No właśnie.
To są te paradoksy życia, nie? Wiara to jest też, to są te paradoksy. Nie wiem, czy przeżyłem 6 szczęśliwych dni. A Helena Keller, głucha i niewidoma, czy Karol de Foucault, który był człowiekiem, no, przeszczęśliwym, ponieważ to on, to dzisiaj właśnie, po tylu latach, po jego śmierci, tylu różnych wspaniałych wspólnot brata Karola i tyle ludzi, którzy chcą żyć dla dobra, bezinteresownie. Czy Matka Teresa z Kalkuty, jeden z dziennikarzy amerykańskich, napisał: nigdy nie widziałem tyle zmarszczek na twarzy kobiety, ale też nigdy nie widziałem piękniejszej twarzy. Chociaż na pewno widział piękne twarze Hollywood,
tak.
I wiele innych pięknych twarzy. Natomiast ta twarz przypomina nam to, co ona napisała, Matka Teresa, że człowiek może się tylko zrealizować poprzez bezinteresowny dar siebie. Siostro, czy rzeczywiście wierzy siostra, że Jezus żyje, że On jest, że to życie z Jezusem żywym nadaje nam kompletnie inny sens w życiu?
Jezus żyje, On jest i tyle razy możemy tego doświadczać. Ja sama, nawet zakładając sobie teraz ten dom, w którym my teraz jesteśmy, w Strzelcach, tyle razy doświadczyłam, że Bóg jest żywy, że jeśli my Jemu powierzymy, jeśli my Jemu zaufamy, to On po prostu nas prowadzi krok po kroku. Przyprowadza do nas osoby, które gdzieś tam dzielą się czymś. Jezus jest żywy i to w ogóle, to nigdy nie wątpiłam w to, że właśnie nawet w najtrudniejszych momentach On jest i chcę, żebyśmy my też byli właśnie obrazem
Jego żywą
Eucharystią, prawda? No właśnie czerpali to życie, ale to wtedy właśnie mi się wydaje, że idąc do Niego, to mogę tylko czerpać tą siłę do tego, żeby być tą właśnie żywą Eucharystią i żyć Nim codziennie.
Myślę też, siostro, że wasze zgromadzenie, wasza wspólnota tutaj w Polsce, wy nie pracujecie zarobkowo w ogóle, nie?
Na razie...
Utrzymujecie się z ofiar jako tako.
Na razie
i te ofiary przychodzą?
Przychodzą, o matko, nasz dom.
Prostu nie chodzicie na ulicę, nie pracujecie fizycznie, w sensie takim, że nie wykonujecie pracy zarobkowej. Wierzycie w to, że Bóg o was zadba.
Że Bóg zadba, tak, no bo to jest właśnie to też zaufanie Panu Bogu, które się tylko stopnia, że przyszłyśmy do domu, który trzeba było odremontować i krok po kroku, dzień po dniu, okazało się, że Pan Bóg dawał wszystko. matką. Dawał ludzi, którzy naraz, prawda, robili zupełnie elektryczność za darmo w olbrzymim domu. Ktoś inny, który przychodził i mówi, to ja wam dam wszystkie farby. I w momencie, kiedy trzeba było urządzić dom, to jacyś przyjaciele, których Pan Bóg postawił na mojej drodze 20 lat wcześniej, dzwonią i mówią, słuchaj, jeśli tylko chcesz, to przyjeżdżaj, bierz meble i wszystko to, co można i zabieraj, bo jest tam jakiś dom. Więc po prostu widzę nawet dzisiaj, gdy przychodzą ludzie czasem, żeby się pomodlić, przynoszą jakieś jajka, jakieś dary. Ale tak naprawdę Pan Bóg daje wszystko. Oczywiście, że my też w ciągu dnia staramy się być dyspozycyjne dla ludzi i też pracować w domu i robić to, co każda może. Czy wyjeżdżać właśnie na te misje jakieś poza nawet nasz dom, czy gdzieś u nas robić to, ale zarazem no ta wiara w to, że jeśli jestem w ręku Boga, to On zadba o to, co nam jest potrzebne, nie? Więc tego doświadczamy naprawdę. To można by napisać grubą księgę, czy zrobić film na temat tego, jak Pan Bóg jest wierny, jak w najmniejszych szczegółach dba naprawdę o to, co nam jest potrzebne.